To są komentarze w Radiu Gdańsk, Agnieszka Michajłow i Ryszarda Wojciechowska z Dziennika Bałtyckiego. Dzień dobry, witaj.
Dzień dobry.
I Daniel Stenzel, TVN24 w Gdańsku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Porozmawiajmy o wypadku prezydenta. Małgorzata Sadurska z kancelarii prezydenta mówi, że to rzecz niebywała, żeby w pancernym samochodzie pękła opona. I wszyscy się zastanawiają, jak to się mogło stać. A jednak się stało. I jakie z tego są waszym zdaniem wnioski?
Ja wolałabym posłuchać jakiegoś specjalisty od opon, od samochodów, od jazdy, a nie Małgorzaty Sadurskiej, która, jak sądzę, zna się na wulkanizacji i na oponach mniej więcej tak samo jak ja, a może nawet, nie wiem, czy pani minister ma prawo jazdy, więc może nawet troszkę mniej. Ja myślę, że po prostu przede wszystkim trzeba przeczekać ten cały chaos, to kolejne rozchwianie, prawda, od tego, że Polacy nic się nie stało, histerię, prawda, że a może był to zamach i snajper strzelał do opony. Więc żyjemy w ogóle przez 3 dni w jakimś rzeczywiście amokalnym stanie. Ja nie bardzo rozumiem. Staram się cierpliwie poczekać na jakiekolwiek fakty i informacje od ludzi, którzy się na tym znają.
Ale czy intencyjnie nie mamy takiego przekonania, że w takim samochodzie, wartym 2 miliony, mówi się 2 miliony złotych, uzbrojonym, którzy ma wozić prezydenta, że takiej banalnej rzeczy, jak pęknięta opona, że nie powinno się to wydarzyć? No, ja mówię o takiej intuicji, ja się absolutnie nie znam na oponach.
No właśnie, bo to jest kwestia tego, w jakim stanie technicznym był ten samochód, kiedy ten samochód miał przegląd, kiedy wszystkie jakieś poszczególne części tego samochodu były przeglądane. My na przykład nie wiemy tego, po ilu kilometrach się serwisuje samochód, jeśli chodzi na przykład o wymianę opon. No, jest zbyt dużo pytań, na które trudno nam odpowiedzieć. Ja sobie tylko mogę przypomnieć w moim samochodzie, jak to było, bo też miałem podobną sytuację. Strzeliła mi opona z tyłu, lewa. W prezydenckim samochodzie to była, zdaje się, też z tyłu opona. Marka podobna, aczkolwiek moje auto jest trochę, czy właściwie dużo starsze. Miałem to szczęście, że właściwie dojeżdżałem do świateł i stałem już na światłach, jak mi całkowicie zeszło powietrze. Tylko kierowca obok stał i macha mi, że coś jest nie tak. Ja patrzę, no tak, faktycznie, no, rozwalona opona. W moim przypadku to była kwestia paru złotych i straconego czasu. W przypadku prezydenckiej limuzyny trzeba sobie na pewno odpowiedzieć na pytanie, czy to była wada tej opony, czy może coś innego. Ja nie chcę popadać też w paranoję, mówiąc coś innego, bo ja mam wrażenie, że to coś innego inni sobie też już z tyłu głowy gdzieś tam układają.
Nie, no coś innego to mogły być zaniedbania ludzi, bo ja mówię, pierwsze informacje były też takie,
no tak,
że
pytanie,
na przykład...
Czy zaniedbania celowe?
No nie, no to zaniedbania w przypadku...
Daniel mówi coś innego, to jak w domyśle ta taka najbardziej drastyczna, to... czyli jakiś rodzaj zamachu.
No tak? Jest tak, że właściwie prezydenckim, nad prezydenckim samochodem czuwa Biuro Ochrony Rządu. Jest nowy szef od 3 miesięcy, czyli nie stary, nie poplatformiany, tylko jak najbardziej już wybrany przez Prawo i Sprawiedliwość. Nowy szef boru. I jeżeli słyszę, że powinna być jednak, te opony powinny być codziennie sprawdzane, prawda? I słyszę, że w tych pierwszych informacjach, bo jak mówię, cały czas poruszamy się jednak w tym takim medialnym chaosie, informacyjnym chaosie, że była sprawdzana 2 dni wcześniej, a prezydent wyjechał w góry, no, w terenie... No, nie wiem, ja po prostu mówię...
Ale to znaczy też właściwie sprawdzona opona, to znaczy jak, no...
Nóżką, tak?
Tak, że
ma powietrze.
Tutaj popatrzą sobie na oponę, jak ona wygląda. Moja opona była uszkodzona od wewnątrz, znaczy zestarzała się po prostu i pękła, że tak powiem, od wewnątrz, bliżej
felgi. No w prezydenckiej limuzynie, tak rozumiem, nie powinna się zestarzeć opona, tak?
Trudno,
to znaczy tak często
to
powinny
zobaczyć.
Być...
Znaczy, ale,
tak,
no,
ale jak
no
to
jest
to
tylko
prawda,
samochód...
Zmieniać często.
Samochód opona... To jest tylko przedmiot. Ja pamiętam, samochód prezydenta Stanów Zjednoczonych, pamiętacie, jak się zawiesił?
Który zawiózł, tak.
Który zawiózł po prostu. To była jakaś, wydawało się wszystkim, że taka sytuacja nie może się zdarzyć. No, prezydentowi Stanów Zjednoczonych, największego mocarstwa, który ani w prawo, ani w lewo i był, że tak powiem, no, podatny na atak. w tej chwili,
ja powiedziałbym,
prawda?
Że nie ma prawa zawisnąć limuzyna prezydencka Baracka Obamy na trasie, to była chyba, zdaje się, trasa z ambasady, to chyba jeszcze amerykańskiej, tak?
Tak,
w Londynie. Tak. Przecież ten przejazd powinien być wcześniej sprawdzony, wcześniej agenci powinni przejechać.
To tylko dowodzi tego, że ludzie potrafią zaniedbać. Ja myślę, że tutaj jakieś zaniedbania jednak w przypadku
ludzi.
Tu mówimy o oponie.
Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, bo jeden ze specjalistów, zdaje się, od ochrony prezydenckiej, czy jeden z byłych szefów BOR-u, zwrócił uwagę na to, jakim samochodem Andrzej Duda jechał, jadąc w góry. Że jego ochrona jechała dużymi autami terenowymi, on jechał limuzyną. Ja to trochę rozumiem, bo to limuzyna prezydencka, no jest gdzieś ten szacunek, powiedzmy, głowie państwa należy, prawda, okazać, także w ten sposób, odpowiednim samochodem.
Tak, tylko Daniel, myślę, że akurat wypadek wydarzył się na autostradzie, więc w ogóle to pewnie jest jakiś argument, że skoro oni jeżdżą bardziej bezpiecznymi samochodami na warunki górskie, to prezydent też powinien mieć taki samochód, ale wypadek był na autostradzie, więc limuzyna powinna dać radę po autostradzie.
Powinna dać radę, to...
Słyszymy, że prezydent powinien jechać nie tym samochodem, nie limuzyną, która ma napęd tylko na dwa koła, powinien jechać innym samochodem. Nie chcę, żebyśmy tutaj się na tym skoncentrowali i ja się nie znam. Mnie coś innego martwi w tej całej historii. Martwi mnie to, że w tej chwili już się nie mówi o tym, że to mógłby, że tak powiem, ten polski bardak słynny mieć jakoś wpływ na to, że ktoś czegoś nie dopilnował, ktoś jakiś termin poprzesuwał, bo zobaczymy, jak to będzie w tym przypadku, jeśli to zostanie uczciwie wszystko zbadane i podane do wiadomości. Ale słyszę już informacje, że właściwie trzeba wymieniać te limuzyny, że to, jeżeli coś takiego nastąpiło, więc ja się pytam, czy rzeczywiście te samochody są w złym stanie, czy trzeba od razu to
Ale też
to
nie
wymieniać.
Ma w tym nic złego, bo limuzyny prezydenckie, rządowe, one często są dosyć mocno eksploatowane, kręcą sporo tych kilometrów. Ostatnio były wymieniane, z tego co pamiętam, masowo kilkadziesiąt aut rząd Donalda Tuska kupił przy okazji prezydencji unijnej, czyli to był rok 2011, tak?
Nie pamiętam dokładnie, ale już kilka lat temu.
W każdym razie kilka dobrych lat temu, więc myślę, że kilka limuzyn dla premiera, prezydenta, marszałków Sejmu, Senatu można spokojnie wymieniać co 2-3 lata. Polska
tak,
nie jest krajem,
widzicie, którego
na to
tylko, że
nie stać,
z tymi limuzynami, podobnie jak z samolotami, to jest taki ciągle strach polityków, tak? Bo wyobrażam
ale
sobie...
Ale na szczęście limuzyny są tańsze.
Że powinno być tak, że ktoś podejmuje decyzję, ktoś jakby bierze za nią odpowiedzialność i też ktoś znosi jakąś falę krytyki, która się zawsze będzie pojawiała, tak? Że w biednym kraju kupują drogi samolot czy drogą limuzynę. Ale w końcu trzeba wyciągnąć chyba wnioski z tego, że spadają samoloty, że może nie wszystkie samochody są w dobrym stanie, chociaż mówią, że ten samochód akurat
w porządku. Chcę zapytać właśnie, bo nikt mi nie odpowiedział do tej pory, w jakim stanie jest ta limuzyna prezydencka? Czy ona ma 2 lata, ma 4 lata, 8, 10, w jakim stanie te opony? My jeszcze nic nie wiemy, ale już po prostu chce się zmieniać samochody najprościej, czyli weksluje się temat od sprawy, moim zdaniem, na wyczucie. Podejrzewam, że jednak to są jakieś zaniedbania.
Daniel mówił tutaj o czymś więcej, jeśli chodzi o dyskusję. Rozumiem, że sugerowałeś to, co zresztą już sugerują też niektórzy politycy. Pan Sasin wczoraj zresztą mówił, że nie można wykluczyć, że doszło do zamachu na życie prezydenta i że trzeba sprawdzić wszystkie możliwe scenariusze. No i tu się pojawiła oczywiście fala krytyki, że to jest specjalne takie podgrzewanie. Ale z drugiej strony, czy to nie powinno być tak, że w przypadku każdego wypadku z udziałem prezydenta powinno się jakby badać? Może niekoniecznie prowadzić na ten temat dyskusję, ale wyobrażam sobie, że odpowiednie służby powinny badać wszystkie warianty, od tych bardziej banalnych, pod te najbardziej drastyczne. Mnie to, szczerze mówiąc, w ogóle nie dziwi.
Mnie to też szczególnie nie dziwi, a zwróćcie uwagę jeszcze na to, w jaki sposób pracowała policja i prokuratura, gdzieś tam z widmem chyba potwornych czy dymisji na jakąś szeroką skalę. Wypadek był w piątek, w sobotę pracowali na autostradzie i w niedzielę pracowali na autostradzie, zbierali dowody, wiele godzin.
A i tak się pojawiła krytyka, czy nie trzeba było autostrady w ogóle całej zamknąć? Chociaż niektórzy mówią, że gdyby zamknąć autostradę, to byłby dramat, a niektórzy uważają, że powinno się zamknąć, bo to jest tak poważny wypadek, żeby go dobrze zbadać,
nie,
to nie można pozwolić jeździć samochodem.
Powinno się zebrać po prostu dobrze dowody. My jesteśmy tutaj dziennikarzami, którzy pracują w Gdańsku, w okolicach, często jeździmy do wypadków także i widzimy, jak służby, jak policja, jak prokuratura pracują na wypadkach, które nie dotyczą głowy państwa. Tam nikt nie pracuje przez 3 dni, nikt nie zbiera dowodów przez 3 dni. Ja rozumiem, że to jest prezydent i że jest tutaj szczególna sytuacja, no ale też bez przesady. Ja mam takie poczucie, że ktoś
próbuje
tak?
Być nadgorliwi są?
Bardziej święty od papieża.
Ja widziałam, jak lawinowo ta sytuacja narastała, bo w piątek ja usłyszałam o takiej informacji, prawda, że o takim wydarzeniu i jeszcze usłyszałam samego prezydenta, który no troszkę chyba jednak sprawę zbagatelizował, mówiąc, że nic się nie stało, że fantastyczny był kierowca Boruk, który świetnie zareagował w takiej sytuacji.
Ale co miał powiedzieć prezydent? Że co, że ktoś przeprowadził na mnie zamach? No nie mógł tego powiedzieć Andrzej Duda. Moim zdaniem to, co powiedział, bardzo, bardzo dobrze się zachował, podziękował kierowcy Boru.
No, no nie wiem, ja sądzę, że może jednak w takiej sytuacji prezydent nic nie powinien powiedzieć, dopóki sprawa się jakoś nie wyjaśni. Ale od czegoś innego wyszłam właśnie,
że
od takiej informacji, no nie chcę powiedzieć ciekawostkowej, bo to źle brzmi, ale od informacji o pewnej wadze, to narosło do niedzieli właśnie do podejrzeń i pytań w internecie, zwłaszcza o to, czy to nie był zamach na kolejnego prezydenta. Ale z drugiej strony, jak czytam, że właśnie były satyryk Makowski z kabaretu Otto pisze, właśnie zadaje pytanie w internecie publicznie, czy to snajper nie strzelił w opony, no to myślę, że właśnie tamta strona, która, że tak powiem, wprowadza tę dyskusję o ewentualnym zamachu, no robi z tego kabaret właśnie. I to mi się też nie podoba, bo sprawa, jak mówię, jest poważna, dlatego że głowę państwa należy chronić. To jest pierwsza osoba w państwie i trzeba chronić, ale chcę wiedzieć, kto tutaj jest winien. Czy to winne są samochody, czy to winni są ludzie. Jeżeli są winni ludzie, to powinni być ci ludzie wymienieni tak, żeby po prostu na ich miejsce przyszli ludzie, którzy potrafią ochronić prezydenta nawet przed pękającą ochroną.
Ale mi się tutaj, to pewnie też jest istotne, ale ważne jest wyciąganie wniosków. A ja mam takie wrażenie, że my w Polsce nie wyciągamy wniosków. To znaczy, my się tym zajmujemy.
Dlatego, że to się od razu w pyskówkę polityczną wszystko przeradza.
Ale są jakieś służby, które
dlatego, że to jest przeciąganie
wdrożyć
liny, prawda? Że to jest od takiej sytuacji, że no nic się nie stało, zobaczymy co będzie, aż po histerię właśnie, że chcieli nam zabić prezydenta, kolejnego prezydenta. No to jest...
Kluczowa będzie ekspertyza, która jest prowadzona w laboratorium kryminalistycznym. Samochód trafił do laboratorium, więc myślę, że to jest kwestia pewnie kilku dni, kiedy się dowiemy, co było tak naprawdę, co tam się stało, czy opona została uszkodzona z zewnątrz przez snajpera, jak mówi jeden z kabareciarzy, czy opona po prostu wybuchła, czy ze starości, czy po prostu wada konstrukcyjna. No.
Co do odpowiedzialności, to wydaje się, że takie oczywiste, że jeśli za ochronę prezydenta odpowiada Biuro Ochrony Rządu, to ona też jakby odpowiada za to, co się wydarzyło. Ale już słyszę takie komentarze, szczególnie ze strony polityków PiSu, że ten nowy szef BOR jest tylko 3 miesiące i właściwie to jest wina wcześniej rządzącej Platformy Obywatelskiej.
Tak, że jest nowy szef BOR-u. Osobista ochrona prezydenta, na nią mieli wpływ także politycy PiSu, czy nawet sam prezydent, też została wymieniona. Podobnie jeśli chodzi o osobistą ochronę szefowej rządu, to są wszystko ludzie, których wskazuje nowy szef BOR-u, którzy przyszli razem z tą nową ekipą. Także myślę, że nie można się tutaj doszukiwać spisku Platformy Obywatelskiej.
Nowy szef nowe zasady powinien wprowadzić. No tak wiemy, my też pracujemy w firmie z szefami.
Ale chyba procedury jakieś powinny być obiektywne.
Ale właśnie tego, że się trzymamy procedur, prawda? Jeśli się zarzucało poprzednikom, że nie trzymali się pewnych procedur i zasad, to ten nowy szef powinien się tego nauczyć i powinien to wpoić swoim. Bo ja się pytam w takim razie, kiedy możemy za cokolwiek winić szefa BOR-u, to znaczy po jakim czasie od przejęcia władzy, skoro po 3 miesiącach nie, po 5 roku pewnie też nie, po 4 latach, po 8, po ilu latach wtedy można wymagać od takiego szefa, żeby jego służby działały jak w zegarku.
No, przypominam ja całą dyskusję wokół roli szefa Biura Ochrony Rządu po katastrofie smoleńskiej. To też przecież była dyskusja, która się
która była w gruncie rzeczy żenująca.
Żadnych decyzji.
Ale to świadczy o tym, że po prostu te służby jednak źle funkcjonują. Cały czas obojętnie, czy to był taki szef, czy to jest taki szef. Że tam coś po prostu źle działa. No i nad tym się trzeba zastanawiać i tutaj wnioski wyciągać.
My mamy jakąś informację, bo ja tego wcześniej nie słyszałem, że 2 dni wcześniej podobno ta opona była sprawdzona, tak?
No 2 dni wcześniej właśnie, a nie... No jednak ja myślę, że przed wyjazdem to zawsze powinien być. Poza tym, no mówię, też czytałam wywiad z oficerem BOR-u, który mówił, że ten samochód jest pod kontrolą, 24-godzinną kontrolą Biura Ochrony Rządu. No więc to nie może być tak, że gdzieś powietrze schodziło. Poza tym mamy jeszcze historię o 2 kraksach, które były, coś tam
wcześniej
mogło pozostać. Więc jest tyle rzeczy niewiadomych. No a my...
No na razie dyskutujemy o tym, czego właściwie nie wiemy, ale miejmy nadzieję, że w jakimś zakresie się dowiemy w najbliższych dniach. Za chwilę wiadomości w Radiu Gdańsk, a potem chciałabym, żebyśmy porozmawiali o tym też, co się jakby w kwestii takiej, no pewnie głównie o internecie, ale też jak my Polacy reagujemy, jak daliśmy się chyba wpisać w tę taką polsko-polską wojenkę.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
A w Radiu Gdańsk, w studiu Radia Gdańsk i na radiogdańsk.pl komentarze Ryszarda Wojciechowska z Dziennika Bałtyckiego i Daniel Stenzel z TVN24 w Gdańsku. Taki cytat. Marcin Meller, właściwie głównie dzisiaj dziennikarz związany, prowadzi audycję w TVN24. Napisał tak. Gdyby ktoś miał wątpliwości, że żyjemy w domu wariatów, to najnowszy dowód. Samochód prezydencki ma kraksę. W normalnej rzeczywistości powinniśmy się wszyscy przejąć i oczekiwać wyjaśnień dotyczących funkcjonowania ochrony głowy państwa. A w naszym wariatkowie połowa widzi zamach, a połowa ma bekę. O tym już trochę rozmawialiśmy, ale problem jest, wynika z tego, znaczy można go oczywiście udawać, że go nie ma, ale on jednak jest. O tym, jaki hejt pojawił się w internecie. Między innymi takie hasła, które się pojawiły. Szkoda, że na przykład, że nie zginął. Tak? To chyba takie najbardziej drastyczne. I z jednej strony to jest zatrważające, że są tacy, którzy w taki sposób potrafią podsumować wypadek prezydenta. Ale z drugiej strony, jak słyszę polityków szczególnie, którzy utyskują nad tym hejtem w internecie, to myślę sobie, panowie, ale o czym wy rozmawiacie? To wasza dyskusja, to wasza temperatura waszej dyskusji, no potem prowadzi do takiej temperatury w internecie.
A ja jeszcze poszłabym dalej i uderzyłabym się w nasze dziennikarskie piersi, bo to, prawdę powiedziawszy, biorę tutaj jednak bardziej prasę w obronę, bo niestety w stronę telewizji bym się na przykład zwróciła. Przepraszam, Daniel, ale tak jest, że te telewizja, kiedy pamiętam po prostu, jak się sprowadzało 2 polityków i czekało się, albo tak się ich leciuteńko podprowadzało, żeby oni sobie nawzajem przegryzali aorty tutaj i tak podnosili temperaturę wrzenia telewidzom przed telewizorami, że to weszło nam po prostu już krew. Więc ja nawet nie lubię tego słowa hejt, bo uważam, że my mamy swoje własne określenie na to, czyli mowa nienawiści, którą po prostu praktykujemy już od wielu lat i nie wiem, czy to jest, że tak powiem, jeden z odprysków kapitalizmu, który nas po prostu tak jakoś zmienia, czy nie mam pojęcia, zastanawiam się, ale to widzę, że po prostu coś się z nami niedobrego dzieje. Znaczy i do tej pory miałam taką uwagę, że właściwie to po stronie tych, którzy Prawo i Sprawiedliwości, prawicy, czy tym wszystkim prawicowym właściwie nurtom sekundowali, że tu się ta mowa nienawiści w internecie pojawiała. Ja jako dziennikarz obserwuję po prostu te wpisy, na przykład pod moimi wywiadami i zwróciłam wcześniej uwagę na to, że kiedy była to rozmowa z politykiem z Platformy Obywatelskiej albo z Nowoczesnej, to ten hejt
Większy był?
Tak, to był, tam się właśnie włączali i niektórzy, no niektórzy to już stali są tacy, te niki są już nam dobrze znane. I oni po prostu się w to włączali. Natomiast teraz widzę, to się od niedawna stało właściwie, że również włączyła się ta druga strona. Czyli po prostu już jesteśmy zainfekowani tą mową nienawiści od prawa do lewa. Tak mi się wydaje. I to jest nieszczęście.
To kwestia przede wszystkim naszej kultury i języka, który używamy. Nie kwestia tego, że sadza się dwóch polityków. Bo jaka jest lepsza forma, powiedzmy, takiego... Ja nie chcę użyć słowa obiektywnego,
ale można wyciszać,
ale porządnego,
można
wywiadu,
tonować. Przepraszam,
jak wziąć
cię jeszcze,
ludzi
Daniel.
Z dwóch stron i właśnie
nie,
konfrontować
Daniel,
ich.
Nie, Daniel, bo ja pamiętam
ale
te rozmowy.
Nie chcę,
dziennikarzy z nazwiska wymieniać, którzy po prostu nie przerywali, nie mówili, pan po prostu za daleko się posunął, jeżeli polityk obraził czy drugiego polityka, czy innego człowieka. Od tego jest dziennikarz, jest moderator, żeby po prostu jednak studzić te emocje.
I studzą emocje, studzą emocje.
Trzeba studzić emocje, bo takie one są już, znaczy, niestety.
To wszystko jest kwestią języka. No, ja na pocieszenie mogę wam przeczytać tylko wpis kolegi z TVN-u, a z Polsatu na Facebooku napisał, bo to pierwsza rzecz, która mi się wyświetliła, jak zadałaś to pytanie. Mimo tego, że nienawiść kipi na Twitterze, a agresja przelewa się na forach, to wojny polsko-polskiej nie będzie z jednej prostej przyczyny. Trzeba do niej wstać od komputera. I ja myślę, że trochę... Ironicznie oczywiście Piotrek to napisał, natomiast to trochę tak jest, że my się spieramy
w tej przestrzeni publicznej. Bohaterowie klawiatury to są, tak?
Tak, my się spieramy w przestrzeni publicznej, spieramy się w internecie. Ja na przykład w odróżnieniu od Rysi nie czytam wpisów pod artykułami dotyczącymi mnie czy pod moją pracą, bo po prostu postanowiłem sobie nie zawracać głowy, bo faktycznie czasami można na tak absurdalne wpisy trafić, że to się w głowie nie mieści. Co innego, oczywiście to fora dyskusyjne, Facebook, Twitter i tak dalej, gdzie się dyskutuje, gdzie się bierze udział w jakiejś tam dyskusji. Kwestia poziomu. Ja przyznam wam szczerze, że jestem zażenowany, naprawdę jestem zażenowany tuzami dziennikarstwa i to do naszego też poletka kamyczek muszę wrzucić, którzy gdzieś tam piszą o brzozie czy o różnych innych złych rzeczach w kontekście tego prezydenckiego wypadku, bo to był jednak wypadek, poważna sprawa, limuzyna jechała z dużą prędkością. Ja myślę, że tam na liczniku nie było 100 czy 120, tylko więcej. Na pewno 140-150 km na godzinę na autostradzie.
Tak się też jeździ autostradami dosyć szybko.
Tak się jeździ autostradami, do tego funkcjonariusze BOR-u są też szkoleni do jazdy szybkimi prędkościami. Tak więc trzeba mieć świadomość tego, że tam mógł się wydarzyć naprawdę poważny wypadek. Tam mogła się wydarzyć tragedia i nie ma z czego... Nie ma
żartować.
Z czego żartować.
Nie, no zgoda, pełna zgoda tutaj.
I te żarty, które się pojawiają także po tej stronie, powiedzmy, antypisowskiej,
no,
są
niektórzy mówią,
dla
że autorami
nie do
są
zniesienia.
Działacze KOD-u.
Znaczy,
wprost.
To jest trochę tak, że my możemy z prezydentem zgadzać się albo nie, możemy protestować przeciwko prezydentowi Dudzie, możemy żądać jego odwołania, możemy grozić mu, prawda, na ulicach Trybunałem Stanu i tak dalej. Tak mogą mówić działacze KOD-u, tak mogą mówić wszyscy, którzy są w opozycji do Dudy, czy do Kaczyńskiego, czy do Beaty Szydło, ale nie można nikomu życzyć śmierci.
Wiesz, nieszczęście polega na tym, że internet pozwala ci na anonimowość i ja po prostu nie szanuję takich ludzi, którzy się kryją za jakimiś pseudonimami i są właśnie odważni, wylewają tę swoją żółć, obojętnie na którą stronę. Czy na, jak mówię, czy na Platformę, czy na PiS, czy na Lewicę, czy na kogokolwiek po prostu, czy w ogóle na celebrytów, prawda, bo to też się zdarza tutaj, że są bardzo mocno hejtowani. Więc to jest, jak masz odwagę, to działaj inaczej. No. Wyjdź, pokaż twarz pod przyłbicą, a nie wylewasz sobie. Ja pamiętam, że jak się zaczęła ta fala tej nienawiści takiej internetowej, to nawet sobie pomyślałam w ten sposób, że może to nawet dobrze, bo to lepiej, jak to się wyleje wszystko
w internecie, a nie na ulicy.
Ale ja się boję, w przeciwieństwie do ciebie jednak, Daniel, że może się tak zdarzyć, że niektórzy którzy się odrywają od komputera i wychodzą na ulicę. I tego się po prostu boję, bo słowo ma, ja już wystarczająco długo żyję, żeby wiedzieć, że słowo jednak może mieć sprawczą moc. I tego się właśnie boję.
Tego się chyba też boi Kornel Morawiecki, bo on wczoraj w telewizji, jakby rozumiem, to był taki apel do organizatorów tej demonstracji, która jest planowana 12 marca, więc między innymi z tego, co pamiętam, Nowoczesna, tak? I on mówi tak, czy jest coś bardziej rozchuśtającego ład społeczny? Demonstracje są w poprzek ładu społecznego, jego zdaniem. I to jest rozchuśtywanie. Nie stać państwa polskiego na to, by rozpalać elementy, które nas dzielą. Panowie, bardzo was proszę, by te manifestacje trzymały się ram porządku. Jakaś taka obawa, jak rozumiem, że któraś z tych manifestacji, które wyglądają na pokojowe, póki co wyglądają bardzo pokojowe, te organizowane przez KOD, gdzieś, że tam te demony, nie wiem, się pojawią. Jest takie niebezpieczeństwo waszym zdaniem?
Ja myślę, że nie. Że Kornel Morawiecki dosyć mocno przesadza. Przybudówka PiS-u w Sejmie musi pilnować interesu politycznego tej partii w Sejmie i teraz się okazuje, że chce pilnować też tego interesu politycznego jakby poza Sejmem. Dziwię się trochę Kornelowi Morawieckiemu, że w ten sposób się wypowiada, dlatego że jeszcze 2, 3, 4 lata temu kto inny wychodził na ulicę i kto inny demonstrował. I na tych demonstracjach mogliśmy zobaczyć powieszoną kaczkę na przykład, prawda, symbolizującą raczej...
Donalda Tuska, no
raczej Donalda Tuska, tak.
A teraz na demonstracjach, symbole.
Tak, teraz na demonstracjach KOD-u takich rzeczy nie ma. Mieliśmy Tomasza Lisa, czy właściwie Lisa przybitego do żywca.
No ale
do
mieliśmy
tablicy.
Palone kukły wcześniej, pypy różnych polityków, więc to mówię, dopóki demonstracja wyraża hasła w granicach, że tak powiem, przyzwoitości i pokazuje, że część ludzi coś uwiera, to wszystko jest okej, okay, dopóki się ludzie nie biją, nie rzucają kamieniami i prawo do demonstrowania.
Ale te hasła nie muszą być przyzwoite. No. Niech będą
Jak są dowcipne, a jednocześnie bolesne. Tak. No właśnie i to czasami właśnie w tych grupach kodowych to widać, że one są bolesne dla rządzących, ale dowcipne. Że tam nawet jak to ten rodzaj podskakiwania, który mnie śmieszy i jest taki infantylny.
Szczególnie romangiertych, jak jest ciągle pokazywany.
Myślę, że lepiej tak podskakiwać, niż na przykład wyrywać bruk, prawda? Kawałek bruku. Ja nad czymś innym tutaj się zastanawiam. Jak bardzo punkt widzenia od punktu siedzenia się zmienia. Kornel Morawiecki to jest osoba, która kojarzy się właśnie z działalnością opozycyjną i rzeczywiście wtedy, kiedy naprawdę niełatwo było ani demonstrować, a on jednak walczył o to, żeby ludzie mieli prawo do tego, żeby demonstrować, żeby mówić, że coś ich uwiera, że coś im się nie podoba. I teraz nagle po tylu latach stał się człowiekiem władzy. Nie tylko dlatego, że jego syn jest wicepremierem, ale on sam jest politykiem jednej z partii.
No i wspiera obóz rządowy jest, po prostu.
No więc właśnie, że te proporcje po prostu zapomniał już sam o co walczył.
No, ale czyli pytanie jest jakby, wydaje mi się, uzasadnione.
Ja uważam, że ludzie, którzy wychodzili co miesiąc i wychodzą, prawda, w przypadku Smoleńska, te tak zwane miesięcznice, mają prawo wychodzić, dopóki tam po prostu nie ma agresji.
Tylko nikt jakby nie dyskutuje tutaj o prawie. Raczej ja to pytanie i tak wydaje mi się, że to też Kornel Morawiecki miał na myśli, że ci ludzie, o których mówisz, Daniel, że oni nie wstaną z tego internetu, żeby ta agresja jednak się nie przeniosła na ulicę. To chyba to jest taka.
Ale słuchajcie,
taka
przypomnijmy
obawa.
Sobie, my teraz mówimy o demonstracjach KOD-u.
Nie, właściwie w ogóle mówimy o demonstrowaniu. Tak,
ale okay, skupmy się na KOD-zie, który dzisiaj demonstruje przeciwko władzy, przeciwko rządowi, przeciwko prezydentowi. I przypomnijmy w takim razie tym ludziom, którym to się nie podoba, jak zachowywała się Solidarność w czasach rządu Tuska. Co działo się na ulicach, gdzie były palone opony, gdzie były palone różnego rodzaju kukły, jak wyglądały demonstracje organizowane przez Związek za czasów Platformy Obywatelskiej.
Ale za pierwszego PiSu, że tak powiem, też były
tak,
demonstracje.
Ale zestawmy to dzisiaj z KOD-em. Czy dzisiaj KOD wychodząc pali opony na ulicach, czy wprowadza taki element, wiecie, niepokoju takiego wiecowego, rewolucyjnego. Nie ma tego elementu w KOD-zie. To jest, tam są zapraszani na scenę satyrycy, są zapraszani aktorzy. Ludzie przychodzą w rodzinnej atmosferze, żeby na wesoło, tak jak mówi Rysia, z dowcipem, w pewnym sensie demonstrować. No,
czasami są. I to jest ta różnica. Mnie się nie podobały, jak słuchałam na przykład tego ostatniego tutaj w Gdańsku. Tak, że o kurduplach, czy nie podoba mi się po prostu ten język.
Ale
nie usprawiedliwiam, przepraszam bardzo. Jeżeli mówimy o tym, o języku Prawa i Sprawiedliwości, to powiedzmy o języku drugiej strony.
No był poniżej poziomu.
Więc sami politycy powinni, przepraszam, buzia w ciup, żeby już gorzej nie powiedzieć.
Dobrze, bo tam kobieta się pojawiła, czyli Henryka Krzywonos, to porozmawiajmy o kobietach, Daniel, jeśli masz, jeśli się zgodzisz. To trochę tak też przed jutrzejszym świętem, ale
na
porozmawiajmy
poważnie,
o kobiecie. Nie,
poważnie.
Olga Sipowicz, czyli Kora, znana piosenkarka, wokalistka Manamu, kilka dni temu stosowała taki dramatyczny apel do swoich fanów z prośbą o pomoc finansową tak naprawdę. I dowiedzieliśmy się o tym, że jest chora na raka, wiedzieliśmy od jakiegoś czasu. Ale o tym, że ona tak naprawdę potrzebuje pieniędzy, żeby się leczyć. I to nie małych pieniędzy, bo ta terapia w jej przypadku to jest 24 tysiące złotych miesięcznie. To dowiedzieliśmy się teraz. Ona twierdzi, że takich pieniędzy nie ma. Co prawda już widziałam materiał w TVN-ie, że chce sprzedać mieszkanie, ale
sprzedała
i tak wystarczy.
Mieszkanie.
Czy sprzedaje mieszkanie, ale i tak wystarczy tylko na kilka lat. I ona tak naprawdę w swojej sprawie, jak rozumiem, ale też w sprawie innych kobiet. Akurat tej terapii nie tak wiele kobiet wymaga, chociaż ona oczywiście jest droga i że powinna być refundowana z Narodowego Funduszu Zdrowia. Czy taki apel coś spowoduje, oprócz tego, że znowu spowodował hejt, tak? Czyli, że jak ona, taka bogata,
ma czelność wyciągnąć
rękę po pieniądze?
No właśnie to jest straszne. Jeszcze a propos tej nienawiści, mów nienawiści, jak można człowieka zniszczyć w internecie za wszelką cenę, po prostu zdusić go, no zdeptać po prostu. Nie dość, że kobieta jest chora i to ciężko chora, to jeszcze próbuje się ją zniszczyć. To mieszkanie, które ona sprzedała wartości niecałego miliona złotych, przy 24 tysiącach miesięcznie, to łatwo policzyć, wystarczy na jakieś 3 lata. Mniej więcej.
Ale ona jest jeszcze w tej szczęśliwej
sytuacji.
Ale
ona sama mówi o tym, że ona miała to mieszkanie i ona jest w stanie, powiedzmy, sprzedać i gdzieś tam walczyć jeszcze o siebie, o swoje życie i zdrowie, prawda? A wielu ludzi, i to dotyczy chyba 200 kobiet, zdaje się, w Polsce, ten rodzaj raka,
możliwe,
o którym
mi się,
mówiła
mniej,
Kora.
Ale bardzo możliwe.
O którym mówiła Kora, więc nie jest to zbyt dużo ludzi. Znaczy, ja myślę, że zawsze tam, gdzie pojawia się znana osoba publicznie, obojętnie czy jest to satyryk, czy jest to aktor, czy jest to piosenkarka, czy polityk, to sprawie raczej dobrze służy. Bo to...
Że ktoś jakby jakąś refleksję na ten temat...
Nawet teraz rozmawiamy, tak? O tym jednym szczególnym raku jajników, który dotyczy 200 kobiet, tak twierdzi Kora. Bez jej apelu byśmy o tym nie rozmawiali, więc sprawie to służy dobrze.
Ja w tygodniku Polityka czytałam niedawno o tym, jak heroiczną walkę Kora toczy. Ja sobie nawet nie chcę wyobrażać człowieka, co musi czuć człowiek, który żyje po prostu z wyrokiem, bo ona podobnie jak wszyscy, którzy chorują na raka, to jednak z tym wyrokiem żyją. Strasznie ciężko mi jest o tym rozmawiać, bo właśnie wiedząc, że będziemy, weszłam wczoraj w te wpisy i rzeczywiście nawet nie wiem, nie umiem, bo ile jeszcze w przypadku polityków to jakoś rozgrzeszam, to, że ludziom coś tam się uleje, że ten jad taki sączy się, to nie rozumiem, jak można po prostu przejechać się po człowieku, który jest bardzo chory. I pomyślałam sobie, nie chcesz brać udział w tym apelu. Nie chcesz dać złotówki 5-10 złotych, bo uważasz, że cię nie stać, albo że po prostu nie chcesz, ale nie pisz. To co się tam wypisuje właśnie, że nie chcę tutaj powtarzać, ale mówię, to jest dla mnie przerażające i to już nawet poza jakąś mowę nienawiści wykracza, bo to już jest taka aberracja, której ja nie jestem w stanie swoim rozumem ogarnąć, dlatego że mówię, nie ma nic gorszego w życiu człowieka niż choroba. A jakby ktoś sobie ten tekst przeczytał i zobaczył, że zresztą celebrytę, jak się okazuje, traktuje się w szpitalach w przypadku raka jak każdego innego człowieka, tyle że może ona mieć mieszkanie jeszcze dodatkowo na to, żeby sprzedać i sobie kupić lek na 3 lata. Ale problem jest szerszy, dlatego że miałabyś, pamiętacie jeszcze, jak Platforma pod koniec swoich rządów był ten onkologiczny pakiet, że mieli być lepiej traktowani, że miały być właśnie takie leki udostępniane, że ta szybka ścieżka. Niech by ktoś sprawdził po prostu, jak to wygląda. I za czasów jeszcze rządów Platformy i teraz za rządów PiS-u. Ja pamiętam syna aktorki, wyleciało mi nazwisko.
Może przyjdzie nazwisko, ale chory.
Żony Żuławskiego właśnie, byłej żony Żuławskiego, Małgorzaty Braunek. A Małgorzaty Braunek, musiałam taki sobie długi cykl, która też zmarła na raka. I syn opowiadał, w jaki sposób aktorka, znana celebrytka w końcu, była traktowana też lekarza w szpitalach. Normalnie, tam jest taka normalna ścieżka, nikomu się niczego nie ułatwia i czasami jest taki rodzaj trochę podmiotowego, jak to w szpitalu. To jest kolejny przypadek dla nich.
Raczej przedmiotowego.
Nie życzę, tak, nie życzę po prostu nikomu tej choroby. Także tym ludziom, którzy po prostu potrafią wypisywać takie rzeczy. Ale mówię, dopóki człowiek tego gdzieś we własnej bliskości, we własnym otoczeniu nie czuje takiego zagrożenia, tego nie czuje, no to może takie rzeczy wypisywać.
Ja myślę, że a propos tego hejtu i nienawiści w internecie, czy dotyczącego, przepraszam, kory, czy kodu, czy rządu, czy kogokolwiek innego, jest taka maksyma, słowa wypowiedziane przez prezydenta Chiraca przy okazji negocjowania jednego z traktatów, wstyd przyznać się, że nie pamiętam którego, ale on powiedział o Polsce tak: Polacy nie skorzystali z okazji, żeby siedzieć cicho. I ja myślę, że w tej sytuacji, kiedy mówimy o prezydenckiej limuzynie, ci, którzy wypowiadali się w obrzozie i tak dalej, nie skorzystali z okazji po prostu, żeby siedzieć cicho. W przypadku Kory tak samo. Ci, którzy jej może nie lubią, może jej nie szanują, też nie skorzystali z okazji, żeby po prostu siedzieć cicho, się nie odzywać.
Ale z drugiej strony, czy my się dziwimy, jeśli w przypadku Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, gdzie nie ma obowiązku dawania, po prostu co rok powtarza się to samo ze strony polityków. Przypominam sobie panią Pawłowicz, która przecież w tym roku, prawda, dorzuciła tej oliwy do ognia. I tak jest za każdym razem, że po prostu, znaczy ja myślę, że coś w nas też, ta nowa sytuacja, ten kapitalizm, coś w nas zmienił jednak, że bardzo jesteśmy tacy bardziej egocentryczni, prawda, patrzymy, ten ma więcej, ten ma mniej, ten ma dużo, ten ma mało, ten jest bogaty i piękny,
a tamten... Centrycznie, że... to skupialibyśmy się na sobie, a to, o czym rozmawiamy, świadczy o tym, że po prostu głównie skupiamy się na innych, ale takim gdzieś, wylewając żółć.
Znaczy, ja próbuję, wiesz...
A nie potrafimy się powstrzymać.
Ja próbuję zrozumieć, wiesz, co się z nami po prostu stało. Czy ja, żyjąc jeszcze w komunie jako młody człowiek, czy w ogóle na to nie zwracałam uwagi, czy tacy byliśmy, czy to po prostu, nie wiem, czy internet nam daje taką możliwość, że a człowiek z natury po prostu nie ma,
ale to jest trochę tak,
nie ma łagodnego charakteru i potrafi...
Wolisz dostać krowę, czy wolisz, żeby krowa zdechła sąsiadowi? No,
no nie wiem, ale to jest pytanie...
Ja wiem, że...
To nie jest łatwe pytanie.
Ty powiesz do mikrofonu,
myślę,
że wolimy dostać krowę, niż
myślę,
żeby
że każdy z socjologów teraz nad tym się głowi. To nie jest tak prosto odpowiedzieć, co się z nami stało.
Ale to...
No, stało się coś bardzo niedobrego, że potrafimy się tak nienawidzić.
Ale to się dzieje od zawsze właśnie. No. W większości przypadków lepiej, żeby zdechła krowa sąsiadowi.
A w tej konkretnej sytuacji mam nadzieję, że akurat ten apel Kory. Myślę też, że koledzy, bo już tak też inni artyści tam też deklarują, oni jej w tej konkretnej sytuacji pomogą finansowo, ale że też jakoś tam się pochylą może nad tym władze, nie wiem, czy Ministerstwa Zdrowia, czy
Smolenia, który jest po wylewie w bardzo ciężkiej sytuacji, także finansowej. Jego znajomi, przyjaciele muszą się zrzucać na opiekę dla niego i tak dalej.
Ale tutaj jest kwestia jakiegoś takiego braku systemu, tak? W przypadku jego jakby systemu pomocy komuś, kto jest pod, jakby po takich ciężkich
przejściach.
No tak,
ale też mówimy o celebrycie, też mówimy właściwie
to prawda.
O artyście,
który potrzebuje
pomocy.
Ale chodziło mi tutaj, że w tym przypadku mówimy o konkretnej terapii, tak? Konkretnym lekiem, który kosztuje konkretne pieniądze, więc myślę, że też...
Który może przedłużać życie.
Tak,
prostu.
Mam nadzieję, że Narodowy Fundusz Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia też jakieś stanowisko w tej sprawie zajmą, bo nie każdy pewnie ma, nie każda z tych chorych kobiet, bo to kobiety, ma szansę sprzedać mieszkanie jeszcze za takie pieniądze, żeby się leczyć chociaż przez 3 lata, a przecież to nie o to chodzi. chodzi, żeby sprzedawać mieszkanie, w którym się mieszka. Jest tutaj uwaga. Sporo jest dzisiaj takich komentarzy hejtujących, więc pozwolicie Państwo, że nie będę cytować, ale jest też taki apel. Proszę w końcu zauważyć wczorajsze zwycięstwo wyborcze pani Anders, a nie zakrywać go tematami zastępczymi. No więc zauważamy, że pani Maria Anna Anders wygrała wybory uzupełniające do Senatu na Podlasiu, choć ja nie uważam, żeby akurat sprawa chorej Kory na raka była tematem zastępczym. To taka uwaga do...
Może limuzyna prezydencka jest tematem zastępczym.
Do tego komentarza. No dobrze, a właśnie słowo o zwycięstwie pani Anders na Podlasiu.
47%.
Ale pani wygrała.
Anders, 42% jej przeciwnik. Zróbmy taki plebiscyt, takie wybory w Trójmieście albo we Wrocławiu i wtedy porozmawiamy.
No dobrze, czyli dezawuujesz sukces?
Nie, to chodzi o to, że to jest tak niemiarodajne. To jest tak niemiarodajne na Podlasiu, gdzie PiS od zawsze wygrywa absolutnie wszystko, gdzie prezydent Duda wygrałby w pierwszej turze, gdzie...
No ale Damian, naprawdę, mówisz niemiarodajne w jakim kontekście? Znaczy partia rządząca wygrywa wybory tam uzupełniające.
I traktuje to jako plebiscyt potwierdzający społeczne poparcie dla swoich zmian. Więc ja chcę tylko zwrócić uwagę na to, że mówimy o regionie, w którym tradycyjnie od zawsze wygrywało Prawo i Sprawiedliwość, w którym Prawo i Sprawiedliwość miało swojego senatora, bo ten senator zrezygnował z mandatu, objął Urząd Wojewody Podlaskiego, dlatego są wybory uzupełniające. I o tym po prostu powinniśmy pamiętać, nie powinniśmy popadać w jakieś takie skrajne emocje.
Ale z drugiej strony, w tej atmosferze, w której opozycja mówi o zamachu na demokrację i tak dalej, opozycja, która wystawia kandydata, a który się jednak nie przebija, to też o czymś świadczy.
No to w tej atmosferze jest 42% dla opozycji w regionie, w którym Platforma miała chyba 1/3 z tego wyniku, jeżeli dobrze pamiętam.
Ja tu niewiele mogę dodać, poza tym, że pani Anders jest klasyczną celebrytką. Co do tego nie mam wątpliwości.
No,
jeszcze została
w
kancelarii premiera zaszczycona stanowiskiem. Teraz zostanie senatorem. Więc... Nie wiem, to jest człowiek, który nie ma pojęcia w ogóle, czym jest Polska, jak się Polska zmieniała, ponieważ ona nie mieszkała w Polsce. Ona tej Polski nie zna. Taka złośliwa anegdotka krąży, że ona o tym, że w Polsce upadł komunizm, dowiedziała się w 2006 roku. Dopiero, ale mówię, no, pozwalam sobie i wiem, że tutaj za chwilę zostanę zhejtowana, ale dobrze, to już niech tak będzie. Natomiast
no,
jest to człowiek, ja Podlasiu życzę wszystkiego najlepszego, jak każdemu regionowi w Polsce, jak Polsce. Ale zobaczymy, co zrobi dla
to
Podlasia.
Tak, no nie miejmy złudzeń. Nie jest to, nie będzie to senator, który
Podlasie,
będzie się spotykał.
Ale takiego, powiem w ten sposób. Wybrano. Żyjemy w demokracji. Podlasie sobie wybrało.
Dokładnie.
I Podlasie będzie rozliczało, jeżeli będzie chciało.
Czas się kończy, a ja chciałam o kobietach. Jutro 8 marca, tu dwie kobiety w studiu. Chciałam powiedzieć za szybą, nie, realizator to mężczyzna. Jest Daniel, więc krótko chciałam zapytać z waszego punktu widzenia, co dzisiaj jest problemem, jeśli chodzi o kobiety, ich rolę? To może zaczniemy od kobiety, jeśli Daniel pozwolisz. Co dzisiaj jest największym problemem? Czy te nierówne zarobki, czy kwestia, nie wiem, tak jak ostatnio była dyskusja w ECS-ie w sobotę, którą zresztą prowadziłam, brak głosu kobiet w mediach, że jest zdominowany zarówno w polityce, jak i w mediach przez facetów?
Znaczy mniej, ja uważam, że trudno mi odpowiedzieć na jednoznacznie tak na to pytanie, co jest problemem, bo ja myślę, że problemów jest wiele i każda kobieta mocuje się ze swoimi problemami. Ta, która chce robić karierę zawodową i to skupia się po prostu na tym, że trudniej się w dalszym ciągu przebić i finansowo i po tych szczebelkach władzy, co nie ulega wątpliwości, tu się też nie zmieniło. Mimo dobrej zmiany to w tej sytuacji nadal jest jak było. Jeżeli kobieta chce się realizować w domu, młoda, prawda, jako matka, to będzie miała problem, nadal młodzi mają problem z mieszkaniem, bo no, to jest też problem kobiety, prawda, która chce mieć rodzinę i tak dalej. Więc to są cały czas niezałatwione sprawy. Do tego jeszcze jest ta historia właśnie, że Prawo i Sprawiedliwość, które rządzi, partia konserwatywna, umieszcza kobietę tylko, że tak powiem, na piedestale ogniska domowego jako tę westalkę.
Więc premierem jest kobieta. Pamiętaj, że premierem jest kobieta.
no, która robi karierę.
Daniel?
Ja myślę, że to jest właśnie, to jest kwestia tego wyboru właśnie, czy dom i rodzina, dziecko, czy kariera, bo jednak kobieta na jakiś czas wypada, prawda, decydując się na posiadanie
dziecka. Ale byśmy chciały jedno i drugie.
A są kraje, w których dzieci
ja myślę, że państwo może w tym jeszcze bardziej pomóc niż dzisiaj i powinno pomóc.
Powtarzam jeszcze raz, są kraje, w których się udaje i ja bym do takiego modelu dążyła.
Ryszarda Wojciechowska, Dziennik Bałtycki, Daniel Stenzel, TVN24 w Gdańsku. Dziękujemy bardzo. Agnieszka Michajłow, do usłyszenia.